Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z Pawłowego listu do Rzymian, gdzie w 9 rozdziale od 14 do 26 wiersza tak czytamy. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi: nie mój lud nazwę moim ludem, i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie powiedziano: nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Módlmy się. Panie Boże, prosimy Cię o Twego Ducha. Prosimy o to, żebyś to Ty mówił do nas i Ty w nas słuchał. Otwórz nasze uszy, otwórz nasze serca i nasze umysły, żebyśmy przyjęli Twoją prawdę i na Twoją chwałę wydali w niej dobry owoc. Amen. Zastanawiamy się często, jak to jest, dlaczego Bóg kogoś karze. Jak to jest, że nas doświadcza? Jak to jest, że musimy cierpieć? Jak to jest, że ten miłosierny, dobry, kochający Bóg wystawia nas na próbę? Czasem taką, której nie znosimy, nie przechodzimy dobrze. Zastanawiamy się, czy On jest sprawiedliwy, czy ma prawo. Kwestionujemy to Jego prawo. Mówimy, gdyby Bóg był dobry, gdyby był prawdziwy, gdyby kochał naprawdę, to nie poddawałby nas takiemu cierpieniu. Ale trochę pod wpływem książki, którą ostatnio czytam, książki pani Wiery o przypowieści o synu marnotrawnym, z drugiej strony nieco potraktowanej, kiedy przygotowywałem to nasze dzisiejsze rozważanie, postanowiłem obrócić wszystko do góry nogami i zapytać, czy w takim razie wtedy, kiedy Bóg obsypuje nas błogosławieństwami, czy wtedy, kiedy doświadczamy radości, szczęścia, pokoju, czy wtedy, kiedy jest nam dobrze, czy wtedy, kiedy dostajemy w obfitości, mówimy, jak możesz nam tyle dawać? Jesteś niesprawiedliwy, dając nam tak wiele. Gdzie Twoja mądrość? Gdzie Twoja miłość do całego świata, skoro to nam dajesz? Tego chyba nie robimy zbyt często. Buntujemy się wtedy, kiedy jest nam źle. I w sumie jest to normalne. To taka reakcja wliczona chyba w nasze człowieczeństwo, taki mały egoizm, który jest tożsamy z naszą własną osobowością tak bardzo, że traktujemy go normalnie jak powietrze. Ale może warto się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście Bóg tylko nas doświadcza, czy tylko cierpimy, czy tylko przygina nas do ziemi. I czy zawsze do Niego wołamy i zawsze w Niego wierzymy i zawsze jesteśmy Mu wdzięczni, w smutku i w radości, w szczęściu i w bólu. Bo wiara nie zależy chyba od tego, czy jest nam dobrze, czy źle, czy jesteśmy głodni, czy syci, czy boli, czy pieści. Ale od tego, w kogo wierzymy i od naszej relacji do tego, w kogo wierzymy. Jest taka przypowieść o dwóch siostrach, którą doskonale na pewno wszyscy znacie, bo to jeden z takich popularnych leitmotywów kościelnych, który powtarza się wciąż od nowa i od nowa. Opowieść o Marcie i Marii. Jedna z nich, obie przyjmowały Jezusa, tak? Obie przyjmowały Jezusa i Jego uczniów. Jedna z nich krzątała się po domu, szykowała jedzenie, przygotowywała miejsce, gdzie mogłaby nakarmić swojego rabina, swojego mistrza, a druga siedziała i słuchała tego, co Jezus mówi. I zazwyczaj uważamy, że ta pierwsza została przez Jezusa skarcona. Choćby w ten sposób, że wskazał tę drugą jako tę, która wybrała dobrą cząstkę, zamiast tej trywialnej, zamiast tej codziennej, zamiast tej prostackiej, chciałoby się powiedzieć. A ja przypominam sobie zawsze, kiedy czytam tę opowieść, przypominam sobie jakiś sylwester młodzieżowy, który miliard lat temu organizowaliśmy u nas w parafii, na który przyszło dużo naszych młodych ludzi, dużo luteran wtedy. Zrobiliśmy imprezę, grała muzyka, wszyscy byli tacy wzniośli, chcieliśmy zacząć jakoś tak poważnie i naprawdę po chrześcijańsku, a potem po prostu się bawić. A dwie osoby w kuchni zaczęły od tego, że myły szafki, które okazały się brudne po jakiejś poprzedniej imprezie, potem myły naczynia, potem ustawiały te wszystkie naczynia, potem podawały jedzenie. Który z członów tego wydarzenia miał rację? Ten, który szykował się na to wielkie otwarcie, na tą radość? Czy ten, który troszczył się o to, żeby ten szykujący się na wielkie otwarcie i wielką radość miał czyste talerze, a na nich jedzenie? Idąc w ślad za logiką opowieści o Marii i Marcie, wypadałoby powiedzieć, że ci, którzy szykowali się na wielkie otwarcie, radowali się naprawdę i rozumieli naprawdę. Ale ja patrzę na Biblię zawsze trochę też przez pryzmat takich wydarzeń jak Abram, który kłóci się z Bogiem o zniszczenie Sodomy i Gomory. Targuje się jak ja o cenę jabłek na targowisku, na górniaku. I wywalcza w końcu to, że Bóg ustępuje mu i mówi, dobrze, jeżeli będzie chociaż pięciu sprawiedliwych, to nie zniszczę Sodomy i Gomory. Patrzę na Mojżesza, który na górze przymierza obserwuje z góry razem ze swoim szefem, dającym mu przykazania, wybrany naród, który ulał sobie chcielca, bo nie mógł poczekać przez parę dni, kiedy Mojżesz przygotowywał się do spotkania z Panem i musiał mieć namacalnego Boga, tak namacalnego jak ta kazalnica, którego można zapukać, którego można obejrzeć, złapać. No więc ulał sobie posążek i do niego się modlił i Bóg mówi, zetrę z powierzchni ziemi ten naród o twardym karku i z ciebie rozmnożę nowy lud, liczny jak gwiazdy na niebie i coś tam. A Mojżesz wykłócił się z nim o to, żeby tego nie robił, żeby zachował przy życiu swój lud i żeby dalej go wspomagał i prowadził. I wreszcie patrzę na jeszcze jednego proroka i rabina, który tak bardzo nie zgadza się ze swoją własną sprawiedliwością, że występując jakby na przekór niej, daje się zaszlachtować na krzyżu, żeby zmienić wyrok, który powinien sprawiedliwie zapaść. To już nie tylko ludzie, ale sam Bóg kłóci się ze sobą o człowieka, wybierając tą prostą, tą mało ponętną, tą mało marketingową cząstkę dbania o podstawowe rzeczy, o życie, o szczęście, o sytość. Tak prosto, tak naturalnie. Jakżeż można w tym świetle, jeżeli przyjmiecie, kochani, taki tok rozumowania za właściwy, deprecjonować to, co robi Marta? Ale jak to przenieść na ten tekst, który dzisiaj mamy rozważać, bo odeszliśmy od niego przynajmniej gdzieś na plażę Sorrento. Wracajmy więc do Łodzi. Spieramy się z Bogiem o doświadczenia. Czasem nawet pamiętamy, żeby podziękować Mu za szczęście. Ale istotą rzeczy nie jest ten spór, tylko wiara. Wiara, która powinna nas wypełniać i powodować, że cokolwiek się dzieje, wiemy. Nawet nie jesteśmy przekonani, dopuszczamy taką możliwość, tylko wiemy, że jest to dobre. Czy boli, czy cieszy. Czy cierpimy tak, że żyć się nie chce, czy radujemy się tak, że nie pamiętamy już o żadnych cierpieniach. To wszystko pochodzi od Boga, który prowadzi nas ku sobie. Prowadzi nas do swojej prawdy, do swojego zbawienia. A naszą rolą jest nie tyle kontestowanie tego, chociaż Bóg dopuszcza taką możliwość, jak pokazują te przykłady, o których mówiłem. Abraham, Mojżesz, Jezus i jeszcze pewnie wielu, wielu innych. Ale naszą rolą jest przyjmowanie tego, co Bóg w naszym życiu zrządza. To nie znaczy, że mamy być wiecznie pasywni, niczego nie starać się zmienić, nie walczyć o żaden postęp, o zmiany. To wszystko mieści się w naszym przyjmowaniu, bo chodzi tylko o to, żebyśmy przekonani byli, że za wszystkim, co przeżywamy, stoi nasz Bóg. We wszystkim, co dzieje się w naszym każdym dniu, każdej chwili naszego życia, jest nasz Stwórca, który z jakiegoś powodu przez to nas prowadzi. Czasem po to, żeby nauczyć nas pokory. Czasem po to, żeby przez to przyginanie karku albo głaskanie po głowie nauczyć nas tego, że mamy Mu dziękować za cokolwiek, co następuje w naszym życiu. A czasem dlatego, że chce nas nauczyć tego, żebyśmy nie byli jak bierne barany, tylko się z Nim spierali, kłócili, walczyli, ale nie z egoizmu, nie z chęci zapewnienia sobie lepszego bytu, lepszej fury, lepszej chaty, tylko dlatego, żeby doprowadzić do powstania w tym naszym świecie miłości, która jest najwyższym dobrem, bo Bóg jest miłością. Cokolwiek dzieje się w tej naszej codzienności, pamiętajmy o takich pięknych słowach, jak choćby te, które dzisiaj czytaliśmy jako lekcję nowotestamentową, również spisanych przez tego samego apostoła Pawła. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep. Tak walczę, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. We wszystkim, co zdarza się w naszym życiu, kochani, starajmy się po prostu ze wszystkich sił, z całego serca, z całego umysłu, tak biec, żeby dobiec tam, dokąd Bóg nas prowadzi. Nie po to, żeby coś zdobyć, nie po to, żeby czegoś się wyrzec, tylko żeby wypełniać wolę tego, który nas stworzył, powołał i prowadzi. I w dobru, i w cierpieniu, i w pokoju, i w niepokoju. Bo na końcu jest ten cel, do którego dociera się tylko poprzez spokój, miłość, wiarę i Bożą łaskę, która nas prowadzi. Amen.